witamy w kolejnym odcinku programu Studio Strolskiego 1. Jesteśmy właściwie po środku maratonu trzech spotkań w ciągu jednego tygodnia. Za nami mecze z Rakowem Częstochowa i mecz z Wisłą Kraków Fortuna w Pucharze Polski. Przed nami mecz z Radomiakiem Radą. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w gronie naszych ekspertów. Pan trener Andrzej Jaskot, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kuba Popielarz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy chronologicznie od meczu z Rakowem Częstochowa. Kiedyś pracowałem w gazecie, to mógłbym taki dać tytuł te przeklęte drugie połowy, bo tak to trochę wyglądało do przerwy. Całkiem przyzwoity mecz z naszej strony, bardzo solidny. Mieliśmy też swoje okazje. Oczywiście dwa razy nas Rafał Strączek też uratował, ale schodzimy z wicemistrzami Polski do szatni przy wyniku 0-0. A w drugiej połowie niestety troszkę to się wszystko posypało. Jak pan na to wszystko spogląda?
Znaczy, no na pewno drużyna była to, co mówiłem w programie wcześniej, że jeżeli będziemy dobrze taktycznie zorganizowani i tacy byliśmy i tak naprawdę do tego rzutu wolnego ten mecz wyglądał z naszej strony dobrze i dorównywaliśmy jakby przeciwnikowi, faworytowi, tak, i było do przewidzenia, że będzie miał przewagę optyczną. Natomiast nie pozwalaliśmy im na wiele poza tym, że tak naprawdę Gwilia miał trening strzelecki w tym meczu i to było ewidentne i fantastycznie oczywiście bronił Rafał Strączek. Natomiast to jest zawsze z taką drużyną do pierwszego błędu i wielokrotnie takie mecze, gdzie grasz z faworytem, ten wynik korzystny, powiedzmy, że nie przegrywasz, utrzymuje się przez długi czas. I w pewnym momencie, kiedy dochodzi taka jest mobilizacja tego zespołu, tak jak byliśmy właśnie do tej bramki, nagle wszystko puszcza, że było dobrze i jakby niespodziewany w momencie tracimy bramkę, tak? Że w innych sytuacjach, które były bardziej oczywiste, że Gwilia strzelał fantastycznie, uderzał, ale bronił Rafał Strączek, no to gdzieś to jest takie trochę deprymujące. No a później wiadomo, że to już się ten worek czasami rozwiązuje i z dużą łatwością przy takiej klasie drużyny, jaką jest w tej chwili Raków i zawodników, plus wejście rezerwowych, którzy są tak naprawdę podstawowymi zawodnikami.
Musimy ten temat poruszyć.
Nie ma to różnicy, tak? Więc to jest siła i właśnie siłą zespołu każdego, na jakimkolwiek by nie był poziomie, jest mocna ławka i to był przykład bardzo dobrej taktyki, dobrych wyborów trenera Papsiuna i skutecznej gry. Tak gra klasowa drużyna na poziomie ekstraklasy, to wystarcza, żeby wygrać z drużyną Stali Mielec w jej domu tak naprawdę.
Kuba, twoja opinia?
Ja przychylam się oczywiście do opinii trenera. Uważam, że ta pierwsza połowa była całkiem niezła w naszym wykonaniu. Oglądałem transmisję w Canal Plus i przyznam, że te opinie ekspertów, pani tutaj komentator i bramkarza z Rakowa, wydają mi się być takie niesprawiedliwe, kiedy oni jednogłośnie przyjęli, że tutaj Raków dominuje, gdzieś tam cały czas ma wszystko w swoich rękach. I oczywiście, że Gwilia tam uderzał wielokrotnie, ale to, co mówił trener, to były wszystko strzały, które gdzieś mogły tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynąć na wyższą notę dla naszego bramkarza, bo tak naprawdę radził sobie z tym w łatwy sposób. Ja bym się chciał skupić też na tych drugich połowach. To, co zauważyłem, niestety mamy problem z utrzymaniem się przy piłce, nie tylko gdzieś tam nisko, tylko z przeniesieniem piłki wyżej. I zwróciłem uwagę na takie sytuacje, kiedy szło podanie wyżej i brakło tego zaangażowania ze strony zawodników wyżej grających, to wtedy często my tę piłkę gubiliśmy i nie potrafiliśmy odpowiedniego rytmu złapać. A były sytuacje, kiedy tam Fabian Piasecki w lepszy sposób gdzieś po tą piłkę wyszedł, poszarpał, utrzymał i wtedy z automatu rodziły się jakieś ofensywne możliwości. Więc uważam, że jakby wiemy, że dobrze gramy w pierwszych połowach i że nie potrafimy sobie z tymi drugimi połowami gdzieś tam poradzić. I uważam, że na ten element w grze powinniśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę, bądź też po prostu zmieniać ciężar gry. Na pewno trener przyzna tutaj mi rację, że tego brakuje. My gdzieś tam próbujemy kreować te akcje na takiej małej przestrzeni, bez zmiany tego ciężaru, co niestety ułatwia robotę przeciwnikowi w tym odbieraniu ponownym
piłki. To, co Kuba mówi, rzeczywiście się zgadza, natomiast my stajemy się, że tak powiem, fachowcami od gry w tyle, ale to tak. Nam nic nie daje, tak? Więc mamy dużo podań, więc gramy z bramkarzem, powiedzmy, natomiast to nie daje nam korzyści i nie straszy przeciwnika tak naprawdę. I właśnie o to chodzi, żeby być z przodu bardziej kreatywnym, bardziej zaryzykować. I wiele jest takich momentów, które pokazują, że jeden, drugi zawodnik zrobi jakiś ruch, pójdzie przewagę. Wczoraj był taki w drugiej połowie, że Czerbaciński ruszył z własnej połowy, wszedł na połowę przeciwnika, ale się zatrzymał. I to był taki sygnał, gdzie takie rzeczy po prostu trzeba robić. Natomiast na pewno graliśmy taktycznie i też tu bym chciał powiedzieć, bo mówi się o Jankowskim, mówi się o Mateuszu, że grali źle. Jankowski był zawodnikiem, który dużo wychodził do piłek, był aktywny, szukał tego. Parę razy też chciał zagrać, nie było takiej jakby wyczucia jego pomysłu, a Mateusz znowu w pierwszej połowie do straty, powiedzmy, bramki wygrywał pojedynki, był najaktywniejszym, najskuteczniejszym w obronie naszych zawodników, a później wiadomo, przez tych bramkach, gdzie parametrami szybkościowymi jest słabszy i gdzieś tam, gdyby była przerwana piłka, długi dystans, gdzie musiał pokonać, zawsze będzie miał problem z szybszym zawodnikiem, ale w takim przeszkadzaniu, w takim zagęszczeniu, gdzie byliśmy, kompaktowo graliśmy, to co dawało sukcesy za trenera Gąsiora, że ta drużyna była skomasowana w obronie jakby przed bramkarzem, to co wczoraj było nawet, gdzie Czorba parę razy wyręczył Primela i fantastycznie właśnie bronił ciałem, tak? Mhm. Więc to gdzieś w pewnym stopniu było, ale to zawsze jest przy takim zespole jak Raków, czy będzie to Legia, czy Lech, to będzie do czasu. My musimy statystyki, to co rozmawialiśmy nawet przed tutaj programem, że statystyki Strączka czy defensywy naszych piłek, one nie będą maleć, będą rosły. Ale chodzi o to, żeby statystyki w ofensywie się zmieniały, tak?
Zgadza się.
I wtedy będziemy zespołem takim, jak powiedzmy jest najbliższy nasz przeciwnik, Radomia, który ma tą kreację.
Ja bym też jeszcze chciał dodać właśnie w kontekście meczu z Rakowem, kiedy graliśmy w przewadze. Troszeczkę mi zabrakło zmodyfikowania jednak ustawienia pod kątem taktycznym, bo cały czas do końca meczu graliśmy praktycznie trójką środkowych obrońców i Sitek ciągle był nisko. Uważam, że w momencie, kiedy my rozgrywaliśmy swoje akcje, powinna być taka sytuacja, że Sitek jednak wyjdzie troszeczkę wyżej, grając jak skrzydłowy, stwarzając tę przewagę bezpośrednio na połowie przeciwnika, a na przykład De Amo mógł w tym momencie pełnić rolę prawego obrońcy, prawda? I też by to było rozsądne, bo wiadomo, że przy stracie musielibyśmy się w jakiś sposób tam zorganizować, chociaż jak potem się okazało, ta organizacja, kiedy zaczęliśmy grać na połowie przeciwnika, nie była zbyt dobra i właśnie w ten sposób straciliśmy my dwa gole. Uważam, że przy tej bramce na 2-0 środkowi obrońcy niepotrzebnie się zbyt długo wycofywali za wbiegającym na wolne pole napastnikiem. Powinni byli zatrzymać się, złapać go na offside, a wtedy Strąku powinien był wyjść troszeczkę wyżej, więc to jest...
Ja bym tu dwie rzeczy, jeśli mogę, to, że obrońcy to jest faza jakby końcowa akcji. Akcja bramka
oczywiście,
się zaczyna w innym momencie, w ofensywie. Tak samo tutaj wspomniałeś, Kuba, o Maksymilianie Sitku, ale już na tle Rakowa. Właśnie moment, kiedy dostał piłkę, był z prawej strony na wysokości pola karnego, zamiast iść w dribbling, to co potrafi, co robi szybko, on w tym momencie zagrał do De Amo, zagrał, strata poszła akcja, poszedł rzut wolny. I to chodzi o to, żeby właśnie w tych momentach, kiedy masz to zrobić, to zrób. Wczoraj też fajnie ożywił to, tylko on po zdobyciu przewagi takiej liczebnej, czyli wygraniu pojedynku 1-1, musi szybciej dogrywać piłkę. On za długo też
zwleka
i potem go ten zawodnik potrafi dogonić.
Ale to też może wynikać z tego, że jednak gra cały czas nisko, prawda? I może też nie czuje się na tyle swobodnie na tej pozycji wyżej.
Bo rzadko wykańcza swoje rajdy. To, co on robił w poprzednich meczach, że zaczynał rajd od naszej obrony, szedł 70-80 metrów, no to potem jakby skuteczność jego akcji w ofensywie jest znikoma.
Zgadza się, maleje.
To są te niuanse, które decydują o tym, że właśnie jakbyśmy mieli taką sytuację, żebyśmy oddali tyle strzałów, co Gwilia na przykład. No to w którymś momencie bramkarz, młodzieżowiec broni w bramce Rakowa, musi się pomylić, tak? I to dodaje nam skrzydeł, dodaje nam pewności i tego trzeba szukać, tak? Bo te statystyki defensywne czy bramkarza, okej, będziemy promować, tak?
A kilka tych szans było, tak? Bo Göttinger gdzieś tam minimalnie nie trafił i tutaj przy większej ilości szczęścia, może umiejętności mogło być inaczej.
Jeżeli mówimy o tej ofensywie i kreatywności, to ona musi też wychodzić od zawodników od tyłu. Cały zespół musi być trochę myślowo bardziej kreatywny, nie tylko minimalizm, że pogramy, zagramy do bramkarza, bo wczoraj na przykład Primel był najczęściej rozgrywający piłkę zawodnikiem. No i już prawie byśmy weszli do tej bramki naszej dosłownie. Tak.
To może już właśnie jak trener tutaj kilka razy już nawiązał do meczu z Wisłą Kraków, meczu w Pucharze Polski. Ja może zacznę od tego, że przede wszystkim trener Adam Majewski postanowił to spotkanie wykorzystać jako taki trochę poligon doświadczalny, dać zawodnikom, tym teoretycznie rezerwowym, tym, którzy ostatnio grali mniej, też nowym zawodnikom typu Dawid Kort czy Konrad Brzesiński, którzy przyszli do zespołu stosunkowo niedawno, też Adrian Szczutowski. Jak waszym zdaniem to wszystko, te zmiany wpłynęły na końcowy wynik meczu, patrząc przez pryzmat jednak tego, że ten początek był w naszym wykonaniu bardzo optymistyczny?
Znaczy ja powiem tak, rozumiem tutaj trochę myśl trenera Majewskiego, Adama. W ciągu 10 minut Szczutowski mógł być już z hat-trickiem, mogliśmy prowadzić 3-0 i ten mecz całkiem inaczej by się układał i Wisła inaczej by do tego podeszła. Natomiast drugie 10 minut już mogło być albo 3-2 dla Wisły, albo 4-0 dla Wisły nawet. Także takie powiedzmy skoki nastrojów i no i też co
warto dodać, że Wisła wyszła właściwie w podstawowym składzie, bez może dwóch, trzech zawodników.
Tak, oczywiście, natomiast Wisła ma duże pole manewru też i też pomysł zarówno jednego i drugiego trenera był właściwy, natomiast zawsze ten pomysł, ta idea się broni po wyniku, dorabia się potem teorię do wyniku. Natomiast też no co takiego szczególnego było, że mamy rzut z autu, jesteśmy powiedzmy w ofensywie i ten nawyk gry do tyłu to był też spowodowany tym rzutem z autu, gdzie była duża odległość Kamila od tej piłki, on był niezdecydowany, jednak jeszcze to czucie piłki nie było takie. Natomiast trafił na przeciwnika, który fantastycznie się porusza. Kliment no, najlepiej motorycznie z wszystkich zawodników na boisku, szybkość, swoboda i dlatego wyprzedził, dlatego się to skończyło tak, jak się skończyło. No i był taki moment, że gdzieś tam będzie nam ciężko, natomiast po fantastycznym rzucie wolnym Korta, gdzie samobójcza bramka mimo wszystko, nieważne kto to strzelił, to decydowało jakby o tym zagranie tego rzutu wolnego, że nagle możemy wrócić do gry i ten mecz może się inaczej ułożyć. Natomiast też no szkoda, że tak naprawdę oglądamy mecz i czujemy atmosferę sparingu, bo nie ma ludzi, gdzie gra dwie klasowe drużyny historyczne, że tak powiem, polskiej piłce, a kibiców nie ma. I to też, gdyby była pełna publika, gdyby był pełny stadion, inaczej by ten mecz się układał i ranga jego dla samych zawodników byłaby inna.
Kuba, mówiłem o tym, że to miał być taki właśnie ten poligon doświadczalny dla zawodników, którzy grali mi. To jeśli miałbyś wymienić tak dwóch, trzech może, którzy ci najbardziej się spodobali, którzy twoim zdaniem tą szansę od trenera Majewskiego wykorzystali.
Czyli tak, cieszy mnie fakt, że do składu wrócił Flis. Uważam, że jest to zawodnik, który dla Stali jest ważny, który w perspektywie sezonu tutaj będzie miał swoją bardzo ważną rolę. Podobał mi się Granlund, mimo że grał po lewej stronie. To był bardzo aktywny i mimo, że gdzieś tam grał po tej lewej stronie, to pokazał nie tylko dobrą grę w defensywie, z czego słynie, ale przede wszystkim był dosyć aktywny w grze 1-1, kilka razy na niewielkiej przestrzeni, gdzieś tam poprzez odpowiedni balans ciałem wygrywał te pojedynki, gdzieś tam pod polem karnym przeciwnika też kilka dośrodkowań, takich prób, które były bardzo ofensywne, co mnie cieszy, bo dotąd myślałem, że jest to zawodnik typowo, który jest z takimi cechami właśnie gry defensywnej. Co też jakby daje możliwości tutaj Stali Mielec na przyszłe mecze, prawda? Bo jeśli on poradził sobie po lewej stronie i gdzieś tam fajnie zagrał, to podejrzewam, że to też da trenerowi Majewskiemu jakby opcję do tego, żeby go gdzieś tam na tą prawą stronę tego wahadła wrzucić. I to, co się gdzieś tam przewija w naszych opiniach, wtedy by to stworzyło być może możliwości Sitkowi, żeby zagrał wyżej. Też szkoda tych sytuacji Szczuta, tak? No, miał te dwie, trzy sytuacje młody chłopak i też uważam, że to, co mówił trener w przypadku na przykład Jankowskiego, czy zawodników, którzy wchodzą, są napastnikami, oczekujemy od nich goli, a niekoniecznie im wpada do sieci, prawda? Gdyby ten młody chłopak w tym meczu zdobył tę jedną, czy nawet dwie bramki, to też myślę, że złapał taki wiatr w żagle. Niestety ten początek jego był nieudany, bo był nieskuteczny, gdzieś tam kilka prostych takich strat, ale myślę, że jest to chłopak z potencjałem, jest wysoki, fajny motorycznie. Myślę, że on dla Stali Mielec jeszcze będzie mógł zrobić sporo, sporo dobrego.
To może dla pana trenera, bo chciałbym, żeby pan trener ocenił Dawid Kort i Konrad Brzesiński, czyli zawodnicy sprowadzeni właściwie w ostatnim dniu okienka transferowego, którzy mieli taką dłuższą okazję się zaprezentować.
Ja miałem też okazję pierwszą połowę oglądać meczu, gdzie na obiektach Colorado był mecz drugiego zespołu. Pierwszą połowę tam oglądałem i duża aktywność Brzesińskiego i tutaj też wykazywał dużą ochotę do gry i nawet fajnie te piłki prowadzał, troszkę takie nieporozumienia, jakby nieczytanie gry przez Kacpra Sadłochę. Natomiast Dawid Kort, no, widać było parę takie zagranie prostopadłych piłek, że jest właśnie taki zmysł ma. Po drugie bardzo ładnie uderzył też nad poprzeczką i w pierwszej i drugiej połowie, no, ten rzut wolny znakomicie wykonany, więc coś tam jest. Natomiast podsumowując, jakby to tu jeszcze można o Primelu oczywiście tutaj wspomnieć, że bardzo dobrze się zachowywał. Natomiast gdyby ci zawodnicy, wszyscy ogólnie, którzy grali w tym meczu, bo to i zaczynając od Kamila Kościelnego z tą czerwoną kartką, grali więcej, to oni na pewno by zagrali lepiej i więcej korzyści by to dało. Natomiast tak powinno być, że żeby grali, powinno się skończyć dla nas też dobrym wynikiem i wtedy to jest takie morale całego zespołu jest ważne, bo skoro wygraliśmy z Wisłą mecz ligowy, to czemu nie możemy go wygrać grając z takim składem w meczu pucharowym. Natomiast na pewno gdyby ci zawodnicy, którzy rzadko występują, mają okazję być w podstawowym składzie, gdyby mieli publiczność, pełny stadion, atmosfera pucharu. Ja wiem, jak to wygląda, jak to było w Koninie, gdzie graliśmy po drodze do finału u siebie, grając jako drugoligowa drużyna. Pokonaliśmy Wisłę Kraków, Wodrę Wodzisław, GKS Katowice, Polonię Warszawa i zatrzymaliśmy się na nieszczęsnym sędziu Kowalczyku, tak? Nie na Mice, tylko na sędziu Kowalczyku, także.
A jeszcze, jeśli mogę dodać, tutaj trener Majewski, dając grać tym zawodnikom, którzy gdzieś tam otrzymywali wcześniej mniej minut, no chciał po prostu ich sprawdzić. Też uważam, że ta czerwona kartka Kamila jakby, no niestety nie umożliwi teraz trenerowi takiej jakby optymalnej oceny, tak? Bo jednak graliśmy tego jednego zawodnika mniej i to są, wiadomo, już troszkę inne warunki niż gdybyśmy grali w równowadze.
To teraz może przejdźmy już do tego, co nas czeka w najbliższą sobotę. Ten Majewski prawdopodobnie też ten skład wystawił akurat taki, ponieważ wie o tym, że w sobotę jest mecz o dużym ciężarze gatunkowym i na przykład nie mieliśmy Krystiana Gettingera w ogóle w kadrze meczowej, czy Fabiana Piaseckiego, Rafała Strączka. Ewidentnie dał tym zawodnikom odpocząć, żeby byli jeszcze lepiej przygotowani na mecz z Radomiakiem. Czy ta taktyka właśnie tego, żeby ci zawodnicy, którzy grali ostatnio więcej, dostali troszkę mniej w środku tygodnia tych minut, czy ona jest właściwa i czy ona wypali?
To się dowiemy, możemy powiedzieć po meczu, tak? I to zawsze tak jest, że to, co powiedziałem wcześniej, że się potem dorabia teorię do wyniku. Moje zdanie osobiste jest takie, żeby grać o wszystko i tym rytmem meczowym też jakby wchodzić w to. Tu na pewno mecz z Rakowem na żywo oglądał trener Banasik, więc miał jakby pogląd, poczuł jakby atmosferę tego stadionu i jak to nasza drużyna gra. Natomiast jedno i drugie jest dobre. Natomiast ja osobiście byłbym za tym, żeby grać, walczyć o wszystko na jednym i drugim froncie, bo tak jakśmy wcześniej rozmawiali w poprzednim programie, jak chyba zapytałeś, na czym się powinniśmy skupić, mówimy o jednym, drugim meczu. Trzeba grać to, co jest dzisiaj, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Patrzcie, no gdzieś tam analizujemy powiedzmy Kamila Kościelnego, że chcemy go mieć w perspektywie i co z tego, jak planujemy, jak jego już powiedzmy czerwona kartka go eliminuje powiedzmy z gry, tak? Więc wiemy to po meczu, z czym możemy się jakby do następnego meczu podejść, natomiast trzeba grać o wszystko.
O pełną pulę.
O pełną pulę, a to zawsze się opłaca. Oczywiście są jakieś koszty, straty, natomiast jeżeli chce się podnosić poziom drużyny i no nie kalkulować, bo jak się kalkuluje, liczy na to, na tamto, to czasami staje się z niczym, tak? Lepiej coś mieć i na pewno są jakieś tam korzyści też z tego, bo jest czas na to, żeby ci zawodnicy mogli udowodnić i jeżeli dostają szansę, to powinni udowodnić, że im się to należy grać.
Też tutaj była akurat sytuacja, że aż 9 tak, zawodników, 10 zawodników.
Tylko Maciej Urbańczyk.
Dokładnie, było 10. Jakby, którzy dotąd jakby nie grali, czy grali znacznie mniej.
W porównaniu z meczu z Rakowem.
Dokładnie, porównując do ostatniego meczu ligowego, więc...
A ty, Kuba, uważasz, że któryś z zawodników właśnie, który wyszedł na Wisłę, wywalczył sobie miejsce już na Radomiak?
Ciężko stwierdzić. No, mi osobiście podobał się Albin Granlund. Uważam, że ten zawodnik spokojnie, z powodzeniem na prawej stronie może nam zabezpieczyć, więc to jest moje zdanie. Primel pokazał się z dobrej strony, to nie ulega wątpliwości, chociaż przy tej drugiej bramce głową też uważam, że troszeczkę za blisko tego bliższego słupka podszedł i ta piłka no, też nie była z taką siłą zagrana. Gdzieś tam może brakło mu koncentracji, chociaż mówię to z mojej perspektywy, wiadomo, nie byłem w środku tych wydarzeń. Ale mimo dobrego występu Primela uważam, że tutaj pozycja Strączka jest niezagrożona i nie sądzę, aby tutaj mogły być jakieś zmiany. Więc może Flis do składu, jeśli jest w pełni zdrowy, a wszystko wskazuje na to, że jest, to też na pewno jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie udowodnił niewątpliwie swoją przydatność, jakość i myślę, że biorąc pod uwagę tam też kilka błędów w formacji obrony, myślę, że jest to zawodnik, który powinien swoje szanse otrzymywać. Jeśli chodzi o te wybory, aż 10 zawodników, tak, którzy nie grali z Rakowem, też uważam, że zawsze lepszy jest taki wypośrodkowany jakby sposób działania, prawda? Być może ta proporcja tych mniej grających zawodników była za duża. Być może 50-50 dałoby gdzieś tam więcej możliwości, może ta jakość zespołu by była większa i być może Stal grałaby w kolejnej rundzie. Ale mówię, tutaj akurat graliśmy w tak mocno składzie zmienionym i ten początek, tak jak mówiliśmy wcześniej, mógł być zupełnie inny, bo gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, to mogłoby być zupełnie, zupełnie inaczej.
Mecz z Radomiakiem. Radom, nawet przeglądałem kursy bukmacherskie, wygląda na to, że to nasi rywale są nieznacznym faworytem, też są wyżej w tabeli, mają za sobą chociażby ten fantastyczny mecz z Legią Warszawa. Ja akurat oglądałem od deski do deski mecz z Pogonią Szczecin i byłem pod dużym wrażeniem tego zespołu, nie tylko jeśli chodzi o grę, jak oni operują piłkę, ale chcą grać do przodu. Naprawdę się przyjemnie ten zespół oglądał, no i przepiękna bramka Leandro na 1-1. To będzie trudny mecz.
No to będzie bardzo trudny mecz i to będzie dużo trudniej pokonać tego przeciwnika niż Górnik Łęczna, bo tam można powiedzieć po awansie cały ten klub z kibicami, z tą atmosferą, z kreatywnością właśnie to, co powiedziałeś Kuba przed chwilą, z tym ofensywnym akcentem, z bardzo dobrym takim wybieganiem, determinacją, ciągiem na bramkę, tak samo przecież po lewej stronie Abramowicz, który cały czas on jest taką osobą, która napędza, uczestniczy
taki
w wielu
motor.
Akcjach tych zaczepnych do przodu i oni cały czas prą do przodu i tutaj naprawdę przygotowanie motoryczne, wolicjonalne może tylko nam pomóc wygrać z nimi. Ponieważ czeka nas naprawdę ciężki bój i przede wszystkim to, że ta drużyna będzie nas cały czas nękać. I my jako gospodarz, my musimy to zacząć robić, tak? Więc tutaj potrzeba kreatywności, no i takiego zmysłu i odwagi jak Leonardo, tak? Bo strzelił piękną bramkę, za chwilę z Leandro wyrównującą mecz u siebie i to samo strzelił zaraz ze Śląskiem Wrocław w ostatnim. Także w ostatnim meczu strzelił, żeśmy rozmawiali, że piękniejsza bramka, tak? I ta decyzja, ale te decyzje, więcej decyzji w ofensywie musimy my mieć jako drużyna. wtedy mamy szansę wygrywać z każdym.
Jakiego ty się, Kuba, spodziewasz Radomiaka w Mielcu?
Może was zaskoczę, ale wydaje mi się, że ten mecz Stal Mielec wygra w łatwiejszy sposób niż przewidujemy. Bo powiem tak, no tak, Radomiak jest na pewno zespołem, który spośród Beniaminków aktualnie stoi najwyżej w tabeli. Jest też ponad nami. Jest to rzeczywiście mecz o takim ciężarze gatunkowym mocnym. Ale wierzę w to, że tutaj cały sztab, zespół, zawodnicy analizują to, co jest złe w naszej grze, a na pewno te tematy są, o których też rozmawialiśmy, że będą w odpowiedni sposób wnioski wyciągnięte. Pamiętajmy o tym, że gramy u siebie. Tutaj życzyłbym sobie, żeby kibiców było jak najwięcej, żeby wspierali zawodników, którzy na pewno będą jeszcze lepiej grali, tak, kiedy będą czuli to wsparcie kibiców. Ale mam takie ciche przeczucie, że to będzie mecz, który rzeczywiście wydaje się być bardzo trudny, ale też podejrzewam, że Radom w pewnym momencie będzie musiał taką zadyszkę złapać i wierzę w to, że to będzie właśnie w tym meczu.
Który element gry może być decydujący? Wiemy, że Radom jak Radom jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o oddawanie strzałów. Ma też tą lekkość w rozgrywaniu piłki, chyba też dzięki temu, że ma sporo tych zawodników z Ameryki Południowej. Czy właśnie walka o środek pola, o to, żeby wyłączyć tych ofensywnych zawodników Radomia, będzie kluczowa w tym spotkaniu?
To na pewno tak, ale też i te skrzydła, tak? Gdzie tutaj na pewno są groźni, potrafią dogrywać i powiedzmy, że tam Leonardo schodzi z prawej strony na lewą nogę na to swoje uderzenie ewidentnie, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Abramowicz ofensywnie z lewą nogą dogrywa te piłki praktycznie z każdej pozycji. Można powiedzieć, że podobnie do naszego Christiana Gettingera, z tym, że może większą taką intensywnością i szybkością to robi. Natomiast środek pola przede wszystkim to też po tym meczu z Rakowem, gdzie było za dużo swobody, tak jak miał Gwilia i w meczu u siebie tego nie może być. Natomiast na pewno w tym środku pola musi mieć zawodnika, który będzie dawał te piłki do przodu, do Piaseckiego, do Mateusza Maka, czy taki kreatywny. Także to może Kort, nie wiem, to gdzieś w głowie trenera jest, natomiast my potrzebujemy przede wszystkim tej ofensywy.
Kuba, twoje zdanie na ten temat?
Wiadomo, że Radomiak ma swoje atuty, jednak my grając u siebie uważam, że powinniśmy zatroszczyć się jakby o własny pomysł na ten mecz i uważam, że jeśli przypilnujemy tematu utrzymania się przy piłce na połowie przeciwnika i cierpliwie będziemy te akcje kreowali, to uważam, że stworzymy sobie na tyle dużo sytuacji, że coś do bramki Radomiaka po prostu wpadnie.
No to na koniec typujemy wynik.
Ja powiem tak, że będzie korzystny dla Stali Mielec, czyli zwycięstwo.
Okej.
Okay. 3-0 dla Stali Mielec.
Ja też się pod tym podpisuję. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Z nami byli pan trener Andrzej Jasko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Kuba Popielarz. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję.
My widzimy się i słyszymy, bo przypominam, dzisiaj właśnie o tym nie mówiłem, że jesteśmy również na platformie Spotify. Także widzimy się i słyszymy przed meczem z Krakowią.